Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Paweł Biedrzycki ze Strefy Inwestorów, a to jest 16 odcinek podcastu 21% rocznie. Odcinek specjalny, w którym rozmawiam z gośćmi. Są nimi zarządzający funduszami w Unii Absolute Return Akcyjny FIS, w Union Investment, Tomasz Matras i Maciej Kik. W podcaście poruszyliśmy temat nietypowych strategii inwestycyjnych absolutnej stopy zwrotu. Zarówno Tomek, jak i Maciek są od 12 lat zarządzającymi funduszami akcyjnymi i opowiedzieli mi, na czym polega ich praca. Rozmawialiśmy o tym, czym są w ogóle strategie absolutnej stopy zwrotu i jak wygląda ich realizowanie w praktyce. Zarządzający odpowiedzieli mi na pytanie, dla kogo jest takie podejście i jak je stosować. Zapytałem się też ich o przemyślenia na temat tego, co może się dziać na rynku giełdowym w 2018 roku. Zapraszam do wysłuchania ciekawego podcastu i z góry uprzedzam, że nagrywaliśmy go w siedzibie funduszu, więc momentami słychać szumy biurowe. Zapraszam serdecznie. To jest podcast 21% rocznie, jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No słuchajcie, bo z tego, co przyglądałem sobie w internecie, przygotowując się do rozmowy, no to zauważyłem, że jesteście dziećmi hossy giełdowej. Opowiedzcie, jak się zaczęła wasza przygoda w ogóle z inwestowaniem.
Nasza przygoda z inwestowaniem zaczęła się w momencie, kiedy, no już tam pomijam jakieś pierwsze epizody na studiach, natomiast rzeczywiście zaczęła się w momencie, kiedy przynajmniej ja dołączyłem do Union Investment EFI, to było w 2006 roku. No także już bez mała 12 lat pracuję w firmie i rzeczywiście przez te 12 lat, no to jest moja przygoda z rynkiem kapitałowym. Także no można powiedzieć, że może dziećmi hossy to za duże słowo, bo też i przeżyliśmy tą największą bestę na naszym rynku 2007-2008 rok. No ale w międzyczasie tak, załapialiśmy się na jedną hossę i no teraz jesteśmy w trakcie drugiej, także no można powiedzieć dwie hossy, jedna bessa.
W sumie moja historia była bardzo podobna jak Tomka, też od 2006 roku zawodowo zajmuję się inwestowaniem, więc w sektorze, w którym ja głównie się siedzę i to jest moją specjalnością, to bym powiedział, że dzieckiem hossy nie jestem, bo sektor małych i średnich spółek doświadczył no, ekstremalnej bessy w 2007 roku, więc to na pewno w jakimś sensie ukształtowało nasze umiejętności i na pewno zwróciło dużą uwagę na to, żeby kontrolować ryzyko i jakby dostrzegać to ryzyko związane z inwestycjami. I jakby to, o czym dzisiaj chcemy rozmawiać, czyli fundusze Absolute Return, to jest jakby taka konsekwencja tego, co się wydarzyło w historii.
Tutaj dokładnie doszedłeś do kolejnego punktu, czyli domyślam się, że ta wasza ścieżka rozwoju zawodowego była, jakoś ona przebiegała. Czym dzisiaj zajmujecie się w Union Investment TFI?
My jesteśmy zarządzającymi akcji, zarządzamy funduszami akcyjnymi. Ja zarządzam Unii Akcje Wzrostu i Unii Absolute Return Akcyjny FIS. I w przeszłości jeszcze różnymi innymi funduszami, ale zawsze to były fundusze akcyjne albo część akcyjna funduszy mieszanych. Także no my jesteśmy z zespołu akcyjnego, zarówno ja, jak i Maciek. Także te akcje to jest nasza specjalność.
No dobrze. Czym w takim razie się różni fundusz absolutnej stopy zwrotu, czyli Absolute Return, od takiego tradycyjnego funduszu inwestycyjnego?
No po pierwsze taki fundusz absolutnej stopy zwrotu ma bardzo elastyczne podejście do inwestycji. Nie jest związany żadnym benchmarkiem czy jakimiś ograniczeniami w kontekście spektrum inwestycyjnego. Możliwości są bardzo szerokie. No ale to wszystko ma służyć temu, żeby na koniec dnia dostarczać dodatnią stopę zwrotu niezależnie od warunków rynkowych. To jest jakby główna zaleta i główna różnica między klasycznymi indeksowymi rozwiązaniami, funduszami. Fundusz absolutnej stopy zwrotu no nie jest przywiązany do żadnego indeksu, ma się zachowywać niezależnie od koniunktury giełdowej, w tym rozumieniu, że dostarczać dodatnie stopy zwrotu w każdych warunkach.
No dobrze, no to Warren Buffett, najbardziej znany na świecie inwestor, jaką strategię inwestowania stosuje? Strategię absolutnej stopy zwrotu, czy jednak jest uzależniony od tego koniunktury na rynku, czyli konkretnego indeksu?
No Warren Buffett jak gdyby stosuje strategię, która jest uszyta jak gdyby dla jego inwestycji, dla jego funduszu. Wydaje mi się, że to jest bardziej strategia taka long only. Generalnie to jest inwestor, który wyszukuje dobrych spółek, inwestuje długoterminowo. No ma tą swobodę jak gdyby, że nie jest ograniczony pewnie w dużej mierze napływami, odpływami, tylko bardziej wydaje mi się, że w taką skalę te jego fundusze osiągnęły, że po prostu może sobie na to pozwolić, że nawet w okresie bessy inwestuje w mocno przecenione spółki, licząc się nawet z tym, że przez jakiś czas będzie ponosił straty, ale w długim terminie te spółki prędzej czy później zaczną przynosić dodatnie stopy zwrotu versus cena, po której wchodził w tą inwestycję. No, tak też się działo. No, w latach 2007-2008 Warren Buffett był dosyć aktywnym inwestorem i wtedy wyszukiwał tych perełek, które były mocno przecenione, nieadekwatnie do jak gdyby sytuacji finansowej danych spółek i po kilku latach no jak gdyby zbierał owoce te. To jest bardziej taki long-only inwestor.
A czy zasadnym jest stwierdzenie, że fundusze Absolute Return są no, w pewnym stopniu takimi odpowiednikami popularnych w Stanach Zjednoczonych funduszy hedgingowych?
Pewnie tak, natomiast wydaje mi się, że to jest trochę też jak gdyby wynika z rozwoju naszego rynku kapitałowego, bo u nas jak gdyby ta moda na fundusze Absolute Return nastała dosyć niedawno i wydaje mi się, że te takie klasyczne hedge fundy to są fundusze, które generalnie inwestują w różne rodzaje aktywów.
Często niepubliczne.
Surowce. No mają różną strategię, to już jest case by case. Każda strategia każdego funduszu jest inna, ale generalnie to jest jeden duży worek, który jak gdyby nie zamykają się na jedną klasę aktywów. Natomiast na naszym rynku takich klasycznych hedge fundów porównywalnych do tych z tych rozwiniętych rynków nie ma za wiele, albo nawet bym powiedział, że nie ma. No to też wynika jak gdyby z rozwoju naszego rynku kapitałowego. U nas fundusze absolutnej stopy zwrotu, ta moda, która nastała w ostatnich latach, to są głównie fundusze, które bazują na jednej albo dwóch klasach aktywów, czyli są to albo fundusze gdzie inwestujące na rynku akcji i obligacji, albo akcji i obligacji. Rzadko się zdarza, że rzeczywiście w tych funduszach pojawiają się jeszcze jakieś inne klasy aktywów, aczkolwiek coraz częściej gdzieś to się zaczyna pojawiać.
Jakie są w ogóle rodzaje strategii typu Absolute Return? Można takie wymienić konkretno?
Pewnie można spróbować wymienić jakieś strategie, natomiast na końcu dnia każdy fundusz stosuje pewną prawdopodobnie mieszankę różnych strategii, wchodzi w to wszystko jakiś indywidualny styl każdego z zarządzającego, więc ten efekt końcowy nie da się tak łatwo skwantyfikować. Natomiast ja bym powiedział, że no przeważającą czy ideą przynajmniej na naszym rynku taką przeważającą strategią jest strategia market neutral, gdzie zarządzający próbuje zestawiać ze sobą długą pozycję z krótką, tak żeby część ryzyk wyeliminować, część ryzyk zabezpieczyć, a jednocześnie dawać ekspozycję na jakieś pozytywne rozstrzygnięcia i no jakby korzystać z umiejętności zarządzającego i jego selekcji tych dobrych inwestycji w porównaniu do tych złych. Natomiast końcowy efekt takich strategii może być różny. No, fundusze market neutral z definicji powinny mieć pozycję bliską neutralnej, czyli zerowej.
Czy to znaczy? Czy możemy jakiś przykład praktyczny pokazać, jak to wyglądałoby w praktyce, jeżeli byśmy mieli utworzyć taką pozycję?
Fundusz inwestuje, załóżmy, jeśli mówimy o akcjach, może kupić wybrane, wyselekcjonowane spółki, koszyk spółek, załóżmy.
Czyli tak tradycyjnie po prostu kupujemy zwykłe spółki.
Tak. w jaki sposób wyselekcjonowane, naszym zdaniem najlepsze, lepsze niż inne. Mhm. I zestawia taki koszyk spółek, na przykład pozycją krótką w indeksie, wtedy w jakimś indeksie. Wtedy taka strategia zakłada, że te wyselekcjonowane spółki będą sobie radzić po prostu lepiej niż dany indeks. W ten sposób ta strategia eliminuje, że tak powiem, ryzyko rynkowe, natomiast daje ekspozycję na ryzyko takie specyficzne, charakterystyczne dla każdej z tych spółek, które tam są w tym koszyku naszym. Więc daje potencjał wzrostu, daje potencjał zarobku, ale ogranicza ryzyko takiego na przykład ogólnego pogorszenia sentymentu na giełdzie, bo wtedy jesteśmy...
Bo wtedy mamy tą krótką pozycję,
która nam rekompensuje ewentualne spadki na giełdzie.
I strategia market neutral, no to jest zazwyczaj dlatego neutral, że dokładnie taką samą kwotę mniej więcej inwestujemy zarówno w te spółki na wzrost i w pozycję krótką.
Także efekt końcowy jest taki, że ta ekspozycja finalna jest bliska zero. No ona prawdopodobnie nigdy nie jest bliska zero, ale się dąży do zera.
A strategia long short?
No strategia long short to jest jakaś pochodna tej strategii. To wtedy ta ekspozycja netto, jak my to określamy, no czasami odbiega od zera. Może być różna, może być dodatnia, wyraźnie dodatnia lub nawet ujemna. Ale wtedy trzeba mieć z tyłu głowy, że no wtedy to ryzyko jest większe, bo wtedy tego zabezpieczenia takiego stuprocentowego nie ma. Tu spektrum rozwiązań jest szerokie, natomiast im mniejsza część, im ekspozycja netto jest większa, tym bardziej ryzykowny jest produkt i tym bardziej odbiegamy od założeń strategii absolute return. Bo wtedy zaczynamy brać duże ryzyko i wtedy znaczenie ma już timing, to kiedy tą ekspozycję mamy, a kiedy jej nie mamy, a to już jest zadanie bardzo specyficzne i trudne, żeby tutaj jakiś sukces odnieść.
Tutaj to jest bliższe takim strategiom multi-strategy,
tak? Multi-strategy, czy tak, tak.
Czyli
tak.
Selekcji rynku, wybierania sektorów, które są w tym momencie, dają perspektywę na wzrost. Czy Tomek, powiedz, czy tego rodzaju fundusze tak funkcjonują, czy jednak no, dające mniejsze ryzyko strategie inwestycyjne to są te long short i market neutral?
Znaczy, na pewno funkcjonują, bo to jest to tak, jak Maciek powiedział. Generalnie jest tak, że mamy w tej chwili na polskim rynku no już dużą liczbę tych funduszy, nazwijmy absolute return. Gdyby każdy fundusz ma swoją strategię, to też trochę wynika ze stylu zarządzającego, jaką tą strategię stosuje. Więc to należałoby już się, że tak powiem, zagłębić i przeanalizować, co na danym funduszu jest zrobione. Na pewno są takie tego typu fundusze. To, co też jest, ale jak gdyby wydaje mi się, że rynek nasz też będzie ewoluował i trochę się rozwijał, bo jak gdyby w tej chwili, jak patrzymy na jakieś zestawienie, to wszystkie te fundusze Absolute Return są rzucane do jednego worka i rzeczywiście porównywane z każdym funduszem. Natomiast nie do końca wydaje mi się, że jest to prawidłowo, bo jest duża grupa funduszy, które nazywają się Absolute Return, a tak naprawdę no, ta ekspozycja, o której Maciek mówi, ta ekspozycja netto, powiedzmy, trzymamy się już tego rynku akcji, jest dosyć wysoka, tak? Więc w takim skrajnym scenariuszu no, to można powiedzieć, że to nawet trochę zmierza ten fundusz w stronę takiego funduszu właśnie no, typowego funduszu akcyjnego. O ile na wzrostowym rynku to przynosi dobre efekty i wzrosty, o tyle, tak jak Maciek też wcześniej powiedział, no przychodzi moment, kiedy zaczynają się spadki na giełdzie, no i mało który zarządzający ma takie wyczucie, żeby dokładnie w tym dniu się wstrzelić i spieniężyć portfel, a też i ze względu na płynność niektórych spółek, no nie jest to do końca możliwe, więc to nie do końca są takie fundusze market neutral, takie typowo fundusze absolutnej stopy zwrotu.
Czy strategię absolutnej stopy zwrotu można stosować też na innych rynkach? No bo wy specjalizujecie się w akcjach, tak tutaj to o tym mówiliśmy, ale czy też możemy tego rodzaju fundusze, czy w ogóle istnieją na innych rynkach, nie wiem, obligacjach, rynku pieniężnym, nawet sobie wyobrażam, na towarowym?
Oczywiście, że tak. Nie ma żadnych przeszkód. Wręcz powiedziałbym, że rynek chociażby dłużny To w kontekście płynności jest bardziej wdzięcznym rynkiem do konstruowania tego typu strategii, więc jak najbardziej tak.
A jakie wyniki osiągają takie strategie? No bo według naszej takiej prostej symulacji, że kupujemy na długo indeks MW40, a zabezpieczamy pozycję short na WIG20, no to od 2010 roku wyszło nam, że strategia market neutral, czyli pół na pół mamy w takim portfelu, przyniosła 81%, a long short 20% w short 122% w czasie, kiedy WIG zyskał 58%. Czy rzeczywiście to jest jakiś powód tego, że te strategie zyskują na popularności?
Powód pewnie jest. To znaczy, to jest faktycznie taka bardzo klasyczna, najbardziej popularnych, klasycznych strategii. Mianowicie długa pozycja w spółkach mniejszych czy średnich, bo MWIG to raczej średnie spółki, zestawiona z krótką pozycją w dużych spółkach WIG20. Logika jest bardzo prosta. Spółki mniejsze teoretycznie szybciej się rozwijają, oferują większy wzrost EPS-u, zysków, mają ten potencjał do poprawy większy, bazę mniejszą. Natomiast spółki duże, zasiedziałe, ogromne organizmy, one tych możliwości wzrostowych mają mniej. Więc tutaj logika jest dość taka oczywista. I na tego typu strategii przez długi okres bardzo dobrze można było zarabiać. I ona dostarczała bardzo dobre wyniki. Pewnie w tych liczbach, które przedstawiłeś, to gro tego wyników właśnie odbywało się do 2016 roku. Natomiast 2017 rok był dokładnym przeciwieństwem tego, co powiedzieliśmy. Spółki duże były nieporównywalnie lepsze, jeśli chodzi o ich performance, zachowanie na giełdzie, niż spółki małe. No i to był taki trudniejszy okres dla tego typu funduszy, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że duża część funduszy Absolute Return jednak bazuje na strategii kupuj małe, średnie, sprzedaj duże. Ale jeśli chodzi o taką atrakcyjność tego typu produktu, bo to też pytałeś, to stopa zwrotu jest niewątpliwie jedną z tych kwestii, no ale drugą kwestią jest jednak to, że tego typu fundusze starają się ograniczać ryzyko, więc te potencjalne straty dla inwestora teoretycznie powinny być mniejsze, zmienność jest mniejsza tego typu funduszy, więc zestawiając to z jakimś potencjałem do wzrostu inwestycji i jednak w jakiś sposób ograniczonej potencjalnej stracie, no to jest ta przewaga tego typu rozwiązań. To jest główna ich zaleta.
Znaczy, jeszcze dodając do wypowiedzi Maćka, ważna jest rzecz, żebyśmy zrozumieli, jak gdyby, jaki jest cel tych funduszy absolutnych. Bo jeżeli jest hossa na giełdzie, to miejmy świadomość, że takie fundusze czysto akcyjne, no na pewno będą lepszym rozwiązaniem.
Jeżeli wtedy są wszyscy mistrzami.
Jeżeli ktoś chce w okresie hossy zarabiać, to powinien inwestować w fundusze akcyjne. Natomiast fundusze absolutnej stopy zwrotu to są fundusze przeznaczone dla inwestorów, którzy chcą ulokować swoje środki, trzymać je tam 5, 10, 15 lat i się nie interesować, co się dzieje. I to są generalnie, czy jest hossa, czy bessa na giełdzie, czy na rynku obligacji, czy na rynku surowców, jeżeli są to fundusze dedykowane na rynek surowców, to generalnie te fundusze co roku mają dostarczać, czy w dłuższym, nie wiem, w trzyletnim okresie, powiedzmy, rozliczeniowym, mają dostarczać dodatnie stopy zwrotu i to należałoby porównywać atrakcyjność takich funduszy versus fundusze, powiedzmy, akcyjne na przestrzeni 15 lat. Oczywiście, jak gdyby zdejmujemy tutaj z inwestora to, że nie musi co roku, co dwa lata myśleć, może trzeba zmienić fundusz, może nie, może się dekoniunktura zacznie na giełdzie, tylko ktoś kupuje i trzyma, tak? I to są tego typu fundusze, tak?
Rozumiem. Czyli największą jakby korzyścią z punktu widzenia klienta jest to, że no on za bardzo nie musi się angażować w ten temat zarządzania, czyli no teraz czy warto kupić akcję, a może teraz trzeba sprzedać, teraz kupić obligacje, a może teraz na lokacie lepiej trzymać kapitał. Raczej idea tego podejścia do inwestowania jest taka, że
wpłacamy pieniądze, a zarządzający starają się minimalizować ryzyko i ewentualnie maksymalizować zysk w długim oczywiście terminie.
Tak, zgadza się.
Jakimi funduszami trudniej zarządzać? Takimi tradycyjnymi, benchmarkowymi czy absolutnej stopy zwrotu?
Tu odpowiedź jest oczywista. To fundusze Absolute Return to są fundusze no już bardziej zaawansowane. Ich strategie są jednak trudniejsze i to jest zdecydowanie trudniejsze zadanie dla zarządzającego, bo tutaj w przypadku tych klasycznych funduszy mamy benchmark, do którego zawsze możemy się odnieść. Jest to jakiś punkt startowy i to zadanie jest już w połowie odrobione. Natomiast w przypadku funduszu Absolute Return liczy się na końcu dnia dodatnia stopa zwrotu. I nieważne, co się na giełdzie dzieje, trzeba tą obietnicę zrealizować i tak zainwestować powierzony kapitał, żeby on procentował. Więc to zadanie jest nieporównywalnie trudniejsze niż w przypadku klasycznych funduszy. Nie ma możliwości ponoszenia strat.
No dobrze, a w przypadku takiego tradycyjnego inwestowania zawsze mamy taki punkt odniesienia, czyli indeks giełdowy, porównujemy okres, patrzymy, czy nasze inwestycje wypadły lepiej czy gorzej niż indeks. A jak jest w przypadku strategii absolutnej stopy zwrotu? Czy wy też macie jakiś taki punkt odniesienia, który sobie przyjmujecie jako sposób oceny waszych wyników inwestycyjnych?
Tak, no punktem, znaczy jeszcze jedna rzecz, nie wszystkie fundusze akcyjne mają benchmark i to my jakiś czas temu odeszliśmy też w niektórych funduszach od tego, bo to nie jest do końca najlepsza strategia z punktu widzenia klientów, tak, żeby fundusz miał benchmark, ale to tak
dygresja.
Tytułem wyjaśnienia. Natomiast jeśli chodzi o fundusze absolutnej stopy zwrotu, to rzeczywiście nie ma benchmarku, nie tworzymy żadnych benchmarków rynkowych. Tutaj jedynym punktem odniesienia, jak gdyby takim w okresie powiedzmy rozliczeniowym, czyli trzymajmy się jednego roku, no jest stopa zwrotu tego funduszu, tak? No każdy fundusz ma przyjętą jakąś docelową taką stopę zwrotu, którą powinien osiągać co roku, taką stopę odniesienia. No i generalnie wszyscy staramy się, żeby jak gdyby wynik był powyżej tej stopy odniesienia i to jest jak gdyby punkt, który obserwujemy i którego się trzymamy. Natomiast ja bym chciał jeszcze jedną rzecz dodać, bo to też pokutuje taki pogląd na rynku od jakiegoś czasu, że fundusze absolutnej stopy zwrotu zawsze każdego dnia, każdego tygodnia, miesiąca mają mieć dodatnie stopy zwrotu. Tak nie jest, tak? To są fundusze, które w okresie, powiedzmy, rocznym powinny, najkrótszy okres to jest taki roczny, który powinniśmy brać pod uwagę, jeśli chodzi o rozliczanie, jak gdyby, wyniku tego funduszu, tak? Bo są oczywiście okresy gdzieś tam w międzyczasie tygodniowe, miesięczne, gdzie te stopy mogą być ujemne. To jest cały czas fundusz, który inwestuje na rynku, tak? My jesteśmy biorcą tego, co się dzieje na rynku. Natomiast w okresie właśnie rocznym, dwuletnim, trzyletnim rzeczywiście to są okresy, kiedy powinniśmy patrzeć na efekty zarządzania, na to, jakie te stopy zwrotu i tu w tych okresach rzeczywiście te stopy zwrotu powinny być dodane.
Taką stopą referencyjną powinno być lokata.
Czyli jakieś bezpieczne...
Jakiś taki, tak, bezpieczna...
Blokowanie pieniędzy.
Tak, czy to stopa wolna od ryzyka, czy
wielokrotność jakaś, tej stopy.
Czy na przykład wielokrotność jakaś tej stopy. I tego typu stopy referencyjne są dla nas istotne. No i tutaj wchodzimy jakby już później w szczegóły, czy fundusz inwestuje bardziej, ma strategię nieco bardziej agresywną, mniej agresywną, czy na rynku dłużnym. To wtedy ta dodatkowa stopa zwrotu ponad stopę wolną od ryzyka jest nieco mniejsza. W przypadku strategii bardziej opartej na akcjach, ta stopa zwrotu, ta dodatkowa stopa zwrotu ponad tą wolną od ryzyka powinna być nieco wyższa. Natomiast jest to zawsze, ta stopa referencyjna jest zawsze dodatnia i zawsze powyżej tej takiej absolutnie bezpiecznej, wolnej od ryzyka stopy zwrotu.
Wspominaliście o tym, że strategia absolutnej stopy zwrotu, fundusze strategii absolutnej stopy zwrotu, no to jest taki dość nowy segment naszego rynku. 10 lat temu według danych w ogóle nie było takich funduszy na polskim rynku. No ale dzisiaj jakby Izba Zarządzająca Funduszami i Aktywami informuje, że w tego rodzaju segmencie rynkowym jest już ponad 15 miliardów złotych. prawie 7% rynku, ponad 7% rynku. Myślicie, że rzeczywiście te historie negatywne, jakie miały miejsce w przeszłości na rynku, zwłaszcza ten kryzys z 2008 roku, sprawił, że inwestorzy zaczęli patrzeć nie tylko na zyski, ale też i na ryzyko, jakie podejmują?
No, no na pewno tak jest. Ten kryzys, który był 2007-2008, spowodował, że inwestorzy trochę zaczęli patrzeć na to, gdzie lokują swoje środki, w co inwestują. I wydaje mi się, że no, te fundusze absolutnej stopy zwrotu są taką odpowiedzią na ten czas taki pokryzysowy, tak, że jak gdyby no, mają przynosić dodatnie stopy zwrotu, niekoniecznie to, mało tego, ja uważam, że w przypadku tych funduszy to nie powinny być jakieś bardzo wysokie stopy zwrotu, bo jeżeli są bardzo wysokie stopy zwrotu, no, to miejmy świadomość, że te stopy bardzo wysokie no, są obarczone pewnym ryzykiem, który jest w tym funduszu. Więc to są fundusze, które powinny stabilnie co roku podobnie, dodatnie, zadowalające dla klientów stopy zwrotu generować i tyle. Tak? To są fundusze, które nie powinny za dużego ryzyka mieć w portfelu. Tak powinny być zarządzane. Oczywiście pewnie nie zawsze się tak dzieje. No, są i tacy, którzy no, jest taka pokusa, żeby wziąć ryzyko, jak rynek rośnie, akcje, mamy hossę na giełdzie, no to zawsze jest pokusa, żeby może więcej tych akcji dorzucić do portfela, no ale no niestety, no po to są jakieś procedury wewnętrzne, limity i tak dalej, należy się tego trzymać, tak, bo to jest specyficzny produkt, tak, klient tutaj powinien mieć świadomość i oczekuje czego innego niż po klasycznym funduszu akcyjnym.
To jak to wygląda u Was? Wy jako zarządzający, w jaki sposób funkcjonujecie? Macie jakieś określone limity? Wiecie dokładnie, co możecie robić i w ramach tych wartości się poruszacie? Czy po prostu no, całkowicie dobrowolnie podejmujecie decyzje inwestycyjne?
Fundusz, tak jak na samym początku mówiliśmy, w swojej konstrukcji ma bardzo elastyczną strukturę. Teoretycznie możemy wszystko robić. Natomiast naszym zadaniem jest to i zadaniem jakby firmy, jaką jest Union Investment, która ma sprecyzowany, bardzo dobrze ustrukturalizowany proces inwestycyjny, jest w taki sposób skonstruowanie strategii, jej ram, żeby nie pozwolić na jakieś szaleństwa, na zbyt duże ryzyko w tym funduszu, w tego typu funduszach. Staramy się realizować tą strategię, o której mówimy naszym klientom. To nie jest fundusz, który ma być gwiazdą z bardzo wysokimi stopami zwrotu w jakimś sezonie, okresie, w danym sezonie. To ma być fundusz, który ma dostarczać powtarzalne, dodatnie stopy zwrotu, niezależnie od tego, co się dzieje na rynku. To się robi pewnymi strategiami takimi inwestycyjnymi, ale one koniec końców wiążą się z tym, że w czasie hossy prawdopodobnie wynik będzie gorszy niż klasycznych funduszy akcyjnych. Natomiast no, w czasie bessy, dekoniunktury cały czas powinniśmy dostarczać dodatnie stopy zwrotu. I per saldo, jeśli weźmiemy taki cały cykl, ta stopa zwrotu funduszu powinna być wysoka. Jeśli ona będzie większa niż dla rynku akcyjnego, takiego czystego, no to będziemy super szczęśliwi. Często tak bywało historycznie. Natomiast kluczem jest to, że w każdym roku czy w każdym okresie rozliczeniowym mamy dostarczyć dodatnią stopę zwrotu.
To też chciałbym dać jedną rzecz. To też wiadomo, klienci mają różne oczekiwania. Dlatego na przykład w naszej firmie mamy paletę kilku produktów w klasie tych funduszy Absolute Return. I jak gdyby każdy klient może sobie tam, jeżeli ktoś chce, oczekuje takiego wyższych stóp zwrotu, no to są fundusze, które mają bardziej taką elastyczną i większe te limity inwestycyjne, mogą więcej jak gdyby wychodzić, tą ekspozycję netto wyższą mieć na portfelu. No i dlatego ważne jest, żeby klient zawsze sobie coś znalazł, tak? I rzeczywiście tu rola już jest z doradców, żeby odpowiednio dobrali fundusz do oczekiwań klientów, tak? Żeby później nie było jakichś niedomówień i zaskoczeń, tak?
Czyli z tego widzę, że jakby realizujecie się w strategiach konkretnych, czyli bardziej mniej ryzykowny, jeszcze mniej ryzykowny fundusz, a jakby procedury zabezpieczają to, żeby klient wiedział, co kupił, czyli jakiego rodzaju fundusz kupił i procedury są strażnikiem, żeby rzeczywiście ta strategia, która była realizowana. Mhm. A jeżeli chce bardziej ryzykowne, to sobie wybiera bardziej ryzykowny fundusz i wtedy można bardziej ryzykowno, jako z waszego punktu widzenia strategię, jako zarządzający oczywiście, podejmować. Okej. A powiedzcie mi w takim razie taką rzecz. Jak widzicie w ogóle przyszłość zarządzania aktywami w Polsce? Myślicie, że te strategie absolutnej stopy zwrotu będą zyskiwać cały czas udział w rynku? No bo dzisiaj to jest 7%, ale 5 lat temu praktycznie było mniej niż 1. Czy rzeczywiście ta tendencja się utrzyma, czy też być może coś innego się pojawi?
Niewykluczone, że się pojawią inne pomysły, inne klasy aktywów, natomiast no tak naprawdę to jesteśmy w dość takim newralgicznym momencie, bo tak jak tu już wcześniej mówiliśmy, zeszły rok był dość trudny dla tego typu funduszy, bo taka klasyczna strategia nie do końca się sprawdzała i zobaczymy, jak klienci faktycznie zareagują na to, co się w zeszłym roku wydarzyło. Natomiast wydaje mi się, generalnie u nas w firmie taki pogląd funkcjonuje, że tego typu fundusze Absolute Return są rozwiązaniem dobrym dla klientów i my myślimy, że ta klasa aktywów będzie się cały czas rozwijać, będzie się rozwijać szybciej niż te klasyczne akcyjne produkty. Jakby wystarczy powiedzieć, że w tym cyklu, który ostatnio doświadczamy, czyli powiedzmy od tego 2007 roku, minęło 10 lat minęło, prawda? A indeksy giełdowe dopiero zbliżają się do tamtych poziomów. Tak. Inwestor, który by przez cały czas inwestował w akcje, przez cały ten okres, wychodziłby dopiero na zero, na plus, prawda? W przypadku funduszy Absolute Return prawdopodobnie stopę zwrotu miałby zdecydowanie większą. Więc głęboko wierzymy, że taka strategia ma sens, że ona jest dobrym rozwiązaniem dla klientów. Biorąc pod uwagę, że Polacy są dość sceptyczni do ryzyka, do inwestycji w akcje, to jest, myślę, dobry pomysł.
No jeszcze na pewno taką trochę barierą w rozwoju jeszcze tych funduszy, które koncentrują się na naszym rynku, no to jest może taki stopień rozwoju naszego rynku. Brakuje cały czas takich produktów, instrumentów, które by pozwalały na przykład zajmować pozycję krótką, tak? No wiadomo, mamy historia naszej giełdy, nie jest długa, tak? Natomiast rzeczywiście, no miejmy nadzieję, że to będzie postępowało, jak gdyby, no na razie jeszcze się często borykamy z problemem na przykład płynności niektórych instrumentów i rzeczywiście, jeżeli ktoś koncentruje się tylko na rynku polskim, na giełdzie w Warszawie, no to w pewnym momencie przy dużej jak gdyby masie funduszu pojawiają się pewnego rodzaju takie problemy techniczne. No oczywiście zawsze jest możliwość wyjścia za granicę, tak, i tam rzeczywiście tam płynność już jest nieograniczona, natomiast to widać, to też trochę postępuje, więc miejmy nadzieję, że z biegiem lat ten rozwój giełdy w Warszawie będzie nadal postępował i jak gdyby będą się pojawiać instrumenty, które są stosowane właśnie przez tego typu fundusze i są potrzebne, żeby w łatwy i tani sposób zarządzać takim funduszem.
A co z robodoradztwem i handlem algorytmicznym? Nie boicie się panowie, że kiedyś roboty zabiorą wam pracę, czy jednak zawsze człowiek będzie musiał czuwać nad procesem inwestycyjnym?
Czy to jest kolejna klasa aktywów, która się gdzieś rozwija, zawsze tutaj jakbyśmy się cofnęli wstecz, to też by kiedyś ktoś powiedział, no co do zarządzającego, który zarządza funduszami akcyjnymi, co będzie, jak się pojawią fundusze absolutnej stopy zwrotu. Więc to jak gdyby rynek ewoluuje, mnie się wydaje, że jest miejsce zarówno i dla takich produktów klasycznych, i dla takich produktów zarządzanych przez, tak jak pan wspomniał, przez komputery. Wydaje mi się, że to jest normalna rzecz, tak, rynek ewoluuje i będą i te produkty i wydaje mi się, że zarówno chętni będą tacy tradycyjni inwestorzy, którzy zawsze będą wierzyli w człowieka i w klasyczny fundusz i pojawią się i tacy, którzy uznają, że może komputer lepiej tą pracę wykonuje. Jeżeli jest dobry wynik, to znajdą się chętni, więc mi się wydaje, że tu należy oceniać po wynikach, a nie po tym, kto stoi za tym wynikiem.
A jeżeli mielibyście na koniec zrobić test, zrób to sam i polecić, jak spróbować samemu na własną rękę zrobić najprostszą strategię absolutnej stopy zwrotu w domu, no to co byście zaproponowali?
Najprościej to byłoby skorzystać z usług firmy inwestycyjnej i zainwestować w fundusz, bo zrobić, skonstruować taką strategię samemu, no to już wymaga na pewno wiedzy. Mhm.
Na pewno środków finansowych.
Na pewno kompetencji, pewnie odpowiedniego kapitału. Da się, oczywiście. Natomiast jest to zadanie, to już jest dość trudne zadanie i podejrzewam, że nie wszyscy mogliby się go podjąć.
Ale też tutaj wspominałeś wcześniej, że jakby też trzeba dostosowywać strategię absolutnej stopy zwrotu. To, co kiedyś świetnie się sprawdzało, też się zmienia i jakby domyślam się, że waszą też rolą jest w jakiś sposób reagowanie na to, co się dzieje na rynku i modyfikowanie delikatne tego, co...
Oj, to nie jest delikatne modyfikowanie. Tego typu strategie charakteryzują się tym, no tak jak tu mówiliśmy, że nie możemy pozwolić sobie na straty. W związku z czym reakcja musi być szybka i my zmieniamy portfel, czy maglujemy tym portfelem bardzo intensywnie. Więc żeby to robić samemu, biorąc pod uwagę, że portfel takiego funduszu, którym chociażby my zarządzamy, ale generalnie rzecz ujmując, on jest wysoce zdywersyfikowany, więc tych pozycji jest tam dużo, no to wymaga i czasu, i no, pewnych technicznych możliwości dotarcia do odpowiednich informacji, więc no, jest to zadanie trudne dla takiego przysłowiowego Kowalskiego.
Tak? Ja jeszcze dodam, że to też wydaje mi się, że dla przeciętnego tutaj inwestora, powiedzmy ktoś, kto dysponuje kapitałem 10 tysięcy złotych i chciałby zrobić prywatnie sobie taki, powiedzmy, fundusz Absolute Return, to jest technicznie niemożliwe do zrobienia. Mhm.
Bo za mały kapitał.
Za mały kapitał. No, jeżeli by chciał sprzedać, zabezpieczyć pozycję długą, powiedzmy, w akcjach, kontraktem czy indeksem, no to gro indeksów, no to jak gdyby wartość jednego indeksu przekracza jak gdyby wartość tego portfela, tak? Także no to też jest jak gdyby bariera taka techniczna, więc zdecydowanie łatwiej jest wpłacić te 10 tysięcy do dobrego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i tam jak gdyby no w dużym worku, no to budują się, no taka jest idea funduszy, tak, no, że
rozumiem, sobie, czyli opłaca się pod warunkiem, że mamy odpowiednio,
duży kapitał, dostęp do właśnie takich technicznych różnych też rozwiązań.
Duży kapitał i dużo czasu wolnego, więc to wtedy można się i jeszcze wiedzę, żeby się nauczyć. Na koniec powiedzcie mi, jakie są wasze oczekiwania na 2018 rok? Co myślicie? Co będzie się działo? Na polskiej giełdzie i może na amerykańskiej, jeżeli macie jakieś przemyślenia?
Wydaje się, patrząc, my jesteśmy też biorcą tego ze informacji, które są ogólnie dostępne, więc rynek akcji to zawsze jest związany ze stanem gospodarki, tak? I patrząc na to, co się dzieje w gospodarce polskiej, europejskiej czy światowej, no należy powiedzieć, że generalnie jest dobrze, tak? Jest dobrze, gospodarki się rozwijają, dane napływające cały czas są pozytywne, więc w tym kontekście wydaje się, że jest to pozytywna informacja dla rynku akcji. Drugą rzeczą jest oczywiście wycena, tak? Bo hossa na rynkach akcyjnych trwa od 2009 roku. No i na niektórych rynkach rzeczywiście te wyceny, jak gdyby, może inaczej, fundamenty spółek poprawiające się gospodarki trochę zaczynają się odrywać od wycen, tak? Natomiast jeśli chodzi o nasz rynek tutaj polski, wydaje się, że jak gdyby nie ma tutaj do czynienia z jakąś bańką, tak? Giełda rośnie, ale jak gdyby podąża za tym wzrost gospodarczy, poprawiają się wyniki spółek. Trochę ubiegły rok zaskoczył i minus rzeczywiście segment małych i średnich spółek, które nie poradziły sobie z rosnącymi kosztami pracy, surowców, też i mocna waluta nie pomagała, polska złotówka była mocna, to też nie pomagało. No i my uważamy, że ten rok, pierwsza połowa tego roku, to może się okazać, że to będzie właśnie dobry okres tego segmentu małych i średnich spółek. Może nie całego segmentu, ale dobrych spółek, które sobie były w stanie, jak gdyby te spółki potrzebują czasu, żeby dostosować, jak gdyby, powiedzmy, cennik swoich produktów do zmieniającego się otoczenia. I na to otwarcie. Niektórzy mówią, że potrzebują 1-2 kwartały, więc być może właśnie teraz jest ten okres, kiedy te wyniki zaczną się poprawiać. A ten segment małych i średnich spółek ubiegły rok miał bardzo słaby, więc wycenowo też nie wygląda to najgorzej. Więc być może pierwsza połowa roku to lekkie ożywienie i odbicie w tym segmencie. Więc my dosyć optymistycznie patrzymy na ten rok. Wydaje nam się, że ten rok, patrząc na to, co się dzieje w gospodarce polskiej, ale i naszych głównych partnerów handlowych z Europy Zachodniej, wskazuje, że wszystko powinno być cały czas tak jak do tej pory, całkiem przyzwoicie i dobrze.
No dobra, no to na koniec, jeżeli kogoś zainteresował temat inwestowania w Absolute Return, to gdzie możemy go odesłać po więcej informacji?
Zapraszamy na naszą infolinię Union Investment. Zapraszamy do nas, do firmy. Nasi koledzy, doradcy na pewno w szczegółach wszystko opowiedzą. Natomiast no oczywiście można korzystać z usług portali ogólnodostępnych, które prowadzą analizy tego segmentu i tam stamtąd czerpać wiedzę, do czego również zapraszamy, bo oczywiście nam zależy na jakby zwiększaniu wiedzy naszych potencjalnych klientów na temat inwestowania, więc zapraszamy.
Przede wszystkim też świadomości, że fundusze absolutnej stopy zwrotu to nie są fundusze akcyjne, tak? I to bo często właśnie niektórzy, że rynek akcji rośnie 10, 15, 20%, a fundusze absolutnej stopy zwrotu są gorsze, bo to jest inna klasa aktywów i jak gdyby potrzebna jest ta świadomość. Stąd właśnie to, o czym wcześniej powiedziałem, rola właśnie doradców, nie mówię tu tylko generalnie na rynku, którzy potrafią w odpowiedni sposób dostosować produkt do oczekiwań klienta, tak? Jak gdyby uświadomić klienta, co to jest za produkt, tak? Bo często klienci, którzy, klienci nie muszą mieć jakiejś wielkiej wiedzy na ten temat, no często jak gdyby oczekiwania ich są inne niż później okazują się realia. Także to jest też rola właśnie doradcy, żeby odpowiednio dobrać ten produkt.
Rozumiem, czyli i wam, i klientom jest najlepiej, kiedy każdy wie, to
jest
co
świadomy,
kupuje,
tak.
I jest świadomy, do czego się zobowiązuje. No dobrze, to bardzo dziękuję za udział w podcaście. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Ja pozdrawiam, życzę dużych zysków, a wy panowie, co robicie?
No, my bierzemy się do pracy. No.
I też liczymy i życzymy dużych zysków.
I małego ryzyka.
Dziękuję.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.